Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 11. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując im się przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. To jest Boże Słowo. Pomódlmy się. Ojcze, daj nam chleba. Daj nam chleba nie tylko tego fizycznego, który zaspokoi nasz głód fizyczny, ale potrzebujemy tego chleba duchowego, który da nam, nasyci nas, który też wzmocni naszego ducha, nasze dusze, Panie, żebyśmy mogli wielbić Ciebie. Proszę Ciebie, Ojcze, niech Twoje Słowo będzie tym pożywieniem, które nas nasyci dzisiaj. Niech Twoje Słowo wzmacnia nas, niech Twoje Słowo nasyca nas, Panie, abyśmy mogli dziękować Tobie i wywyższać Ciebie za to, co Ty uczyniłeś przez Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, mów do nas. Mów do nas, bo tego potrzebujemy, tego pragniemy i niech to Słowo będzie w mocy Ducha Świętego skierowane do nas, do naszych serc, abyśmy mogli wzrosnąć w wierze, w poznaniu, w miłości, abyśmy przede wszystkim mogli uwielbić Ciebie. Amen. Jezus zmartwychwstał. Jak widzieliśmy tydzień temu, jest to kluczowe wydarzenie w chrześcijaństwie. Jeśli nie wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa, to nasza wiara jest pusta, w sensie, że jest pozbawiona prawdy. A jeśli wiara nie opiera się na prawdzie, jest pozbawiona prawdy, no to musi być pusta, bo co w niej może być? Z drugiej strony, jeśli nie wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa, to taka wiara jest bezużyteczna, ponieważ nie przynosi nam żadnej duchowej korzyści. To jest nauczanie Pawła, które jest w pierwszym liście do Koryntian. 15 rozdziale. Jeżeli nie wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa, to nasze grzechy nie są odkupione, nie są nam przebaczone, ponieważ przebaczenie czy też odkupienie może stać się wyłącznie wtedy, kiedy człowiek wierzy, że Jezus powstał z martwych. List do Rzymian 10:9 mówi: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim odnośnie co, że co? Że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Więc wiara w zmartwychwstanie jest kluczowa. Jest kluczowa nie tylko w chrześcijaństwie, ale ona jest kluczowa dla zbawienia. Bez zmartwychwstania krzyż nie ma znaczenia. I tydzień temu widzieliśmy, że wzbudzenie Jezusa z martwych jest deklaracją Boga, że Jezus jest Bożym Synem, że jest Chrystusem, że jest Mesjaszem, czyli namaszczonym przez Boga Królem, że jest Zbawicielem grzeszników. Czyli możemy powiedzieć, że zmartwychwstanie Jezusa rozpoczyna wywyższenie Jezusa. Do tego momentu, powiedzmy, mieliśmy nabożeństwo w piątek, tak, przypominaliśmy sobie śmierć Jezusa, Jego ukrzyżowanie. I do tego momentu włącznie Jezus, czy mogliśmy mówić o Jezusie wyłącznie w kontekście Jego uniżenia, tak? Paweł w liście do Filipian opisał to tak: który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Więc Paweł mówi o pozycji Syna Bożego, zanim stał się podobny ludziom, zanim stał się człowiekiem. Syn był równy Bogu. Syn był równy Ojcu. I potem widzimy, jak ten, który jest równy Ojcu, zaczyna dobrowolnie rezygnować ze swojej pozycji. Paweł mówi nam, że Syn wyparł się samego siebie, to znaczy zrezygnował z tej uprzywilejowanej pozycji, jaką miał, i postanowił służyć Ojcu. I dlatego stał się podobny ludziom. Więc jest mowa o różnych wydarzeniach, które miały miejsce, o Jego wcieleniu, o Jego narodzeniu. I jako człowiek widzimy, jak Jezus znów się uniża i jest posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Więc jako człowiek też był sługą. Więc mamy tu różne wydarzenia, jakie miały miejsce w życiu Jezusa. Mamy wcielenie, mamy ukrzyżowanie, mamy śmierć, mamy pogrzebanie czy złożenie do grobu. I te wydarzenia wszystkie mówią nam o tym, w ten sposób Jezus czy Syn Boży uniżył się. Ale wzbudzenie z martwych rozpoczyna Jego wywyższenie. Bóg, Jezus dobrowolnie uniżył się, ale poprzez zmartwychwstanie to Bóg zaczyna wywyższać swojego Syna. I w dalszej części tego listu do Filipian, który przeczytaliśmy, Paweł napisał tak. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Więc widzimy, że uniżenie Jezusa prowadzi do Jego wywyższenia i dlatego zmartwychwstanie rozpoczyna Jego, można powiedzieć, wysokie wyniesienie. Bóg w ten sposób ogłasza, że Jezus jest Bożym Synem, Chrystusem Panem, ale nie jest to jedyne wydarzenie, które składa się na wywyższenie Jezusa. Fragment z Dziejów Apostolskich, który przeczytaliśmy, pokazuje nam kolejne rzeczy, które wydarzyły się w życiu Jezusa, a które są związane z Jego wywyższeniem. Ale, tak jak przy wszystkim innym, kluczem jest zmartwychwstanie. Bo jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to wszystko, o czym dalej jest napisane w Dziejach Apostolskich, nie wydarzyło się. Zmartwychwstanie Jezusa to nie wszystko, co się wydarzyło, ale zmartwychwstanie Jezusa jest kluczem do wszystkiego, co się wydarzyło w życiu Jezusa. Dlatego dzisiaj chciałbym o tych kolejnych rzeczach wspomnieć, też powiedzieć, o tych rzeczach, które wydarzyły się w życiu Jezusa po Jego zmartwychwstaniu, a które składają się na to wywyższenie Syna Bożego. I Łukasz, autor Dziejów Apostolskich i też Ewangelii Łukasza, mówi nam, co się wydarzyło po tym, jak Jezus zmartwychwstał. Jezus przez 40 dni ukazywał się swoim uczniom. Tak jest napisane. W którym wersecie? 4. 3. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi o ludziach, podaje nam liczbę ludzi, którzy widzieli zmartwychwstałego Syna Bożego. W 15 rozdziale Paweł pisze, ukazał się Kefasowi, czyli Piotrowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli, potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Więc grupa ludzi, która widziała zmartwychwstałego Jezusa, była spora. Ponad 500 mężczyzn. A musimy pamiętać, że były też kobiety, które widziały zmartwychwstałego Jezusa. One pierwsze widziały, jak Jezus zmartwychwstał. Więc ta grupa ludzi, która widziała zmartwychwstałego Jezusa, jest znaczna. Co jeszcze Paweł ciekawego pisze, że ci, którzy widzieli, spośród tych 500, którzy widzieli Jezusa zmartwychwstałego, większość z nich żyje. W żyła w czasie, kiedy on pisał swój list, więc te rzeczy można było zweryfikować, można było sprawdzić. Łukasz w swoim przekazie potwierdza nam to, co napisał Paweł. Zmartwychwstały Jezus ukazywał się swoim uczniom. Ale Łukasz mówi nam coś więcej. Łukasz mówi nam, że po 40 dniach od zmartwychwstania Jezus został wzięty do nieba. Tak mówi anioł w wersecie 11, który stanął obok uczniów. Ten anioł mówi, że Jezus został wzięty w górę do nieba i że On wróci. Że Jezus wróci tak jak odszedł. Jezus zniknął z ich oczu. Więcej Go nie widzieli, ale to nie znaczy, że kiedy Jezus tak się od nich oddalał, to że na przykład się gdzieś rozpłynął w powietrzu. Zniknął. Anioł powiedział uczniom, Jezus przyjdzie ponownie, w taki sam sposób. I jednym z obserwatorów tego wydarzenia, jednym z tych uczniów, którzy patrzyli się w niebo, był Piotr, był apostoł Piotr. I Piotr napisał odnośnie tego, co się wydarzyło po zmartwychwstaniu Jezusa, i napisał to w pierwszym liście, w 3 rozdziale, 22 wersecie. Po zmartwychwstaniu wstąpił na niebiosa. Siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie z wieczności i mocy. Piotr mówi nam, że Jezus zmartwychwstał, ale to nie wszystko, co się wydarzyło z Jezusem. Wydarzyło się coś więcej. Jezus wstąpił do nieba. Kiedy Szczepan był kamienowany, czyli pierwszy uczeń, który został, można powiedzieć, prześladowany, zabity za wiarę, męczennik pierwszy, On, kiedy go kamienowano, miał wizję nieba. Bóg dał mu zobaczyć tego, co się dzieje w niebie. I Szczepan, widząc, trzymając tą wizję nieba, powiedział tym, którzy go kamienowali, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego, czyli Jezusa, stojącego po prawicy Bożej. Jezus nie rozpłynął się w powietrzu. Tak, Jezus nie rozpłynął się w powietrzu, Jezus nie zniknął, nie poszedł gdzieś, nie wiadomo gdzie. Syn Człowieczy jest w niebie, przebywa w niebie. Nie możemy powiedzieć, odnośnie niektórych ludzi są pewne teorie spiskowe, na przykład jest taka teoria spiskowa odnośnie Elvisa, że Elvis nie umarł, że Elvis gdzieś tam żyje, prawda, że gdzieś tam się ukrył, ale że on żyje. Co prawda już dzisiaj to... Pewnie już byłby za stary, żeby żyć, ale generalnie jakaś teoria spiskowa. Natomiast Jezus umarł, zmartwychwstał i nie rozpłynął się gdzieś w powietrzu, prawda? On wstąpił do nieba, Jezus przebywa w niebie. I nie powinniśmy być zaskoczeni takim obrotem sprawy, ponieważ Jezus jeszcze przed swoją śmiercią już zapowiadał swoim uczniom, co się wydarzy. I w 14 rozdziale Ewangelii Jana Jezus mówił im, że mam odnotowane, że Jezus mówi, że On idzie do Ojca. Idzie do Ojca, aby do domu Ojca, aby przygotować miejsce dla swoich uczniów. Idzie tam, żeby przygotować im miejsce, żeby oni mogli być tam, gdzie jest Jezus. Że On przyjdzie po nich i zabierze ich do tego miejsca, aby byli już razem w domu Ojca. Więc Jezus jeszcze przed swoją śmiercią zapowiedział te wydarzenia, zapowiedział swoje odejście do nieba. I po 40 dniach od swojego zmartwychwstania to się wykonało, to się zrealizowało. Jezus wstąpił do nieba. Co dalej? Wstąpił do nieba i co? Prawda? I co? Jakie to ma znaczenie? Otóż Piotr mówi nam, co dalej miało miejsce. Jezus wstąpił do niebios, na niebiosa i siedzi po prawicy Ojca, po prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. I patrząc na to, co dzieje się z Jezusem dalej, widać, że jest to dalej, te wszystkie rzeczy, o których Piotr mówi, one są związane z wywyższeniem Jezusa. Jezus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca. I poddani mu są aniołowie zwierzchności i moce. Ale co to znaczy, że Jezus zasiadł po prawicy Ojca, na prawicy Bożej? Jest taka historia związana z Jakubem i Janem. Dwaj bracia, synowie Zebedeusza, uczniowie Jezusa, apostołowie pewnego razu przyszli do Jezusa z prośbą, tak, po prośbie, jak to się mówi, z prośbą, że jak już Jezus, prawda, będzie w chwale, będzie już zajmie swój tron, swoje należyte miejsce, no to żeby oni mogli zasiąść jeden po prawicy, a drugi po lewicy. Oczywiście Jezusa, bo to jest Marka 10:35-45. Inni uczniowie, gdy usłyszeli o tym, strasznie się oburzyli na Jana i Jakuba. Dlaczego? Ponieważ rozumieli, z czym ta prośba jest związana. Zasiąść po prawicy lub po lewicy było związane z pozycją, jaką zajęliby u stóp Jezusa, u tronu Jezusa, gdyby Jezus oczywiście zgodził się na ich prośbę. Byliby drudzy po Chrystusie, prawda? Byliby drudzy po Chrystusie, a to by się wiązało z pewną władzą, jaką by dzierżyli, z pewnym autorytetem, który by mieli. Byliby drudzy, czyli najważniejsi po Chrystusie. Dlatego tak bardzo to się nie spodobało pozostałym uczniom. Dlatego też Jezus musiał nie tylko pozostałych uczniów skorygować, ale Jana i Jakuba odnośnie tego, co to znaczy być wielkim w Królestwie Bożym. Co to znaczy być pierwszym w Królestwie Bożym. Inna historia, kilka lat temu oglądałem obchody 9 maja w Moskwie, znaczy oglądałem w telewizji, jak obchodzono 9 maja w Moskwie, czyli koniec wojny, II wojny światowej. Oczywiście koniec według Moskwy, bo Zachód świętuje trochę wcześniej. W każdym bądź razie mnóstwo prezydentów, premierów zostało zaproszonych. Wtedy jeszcze prezydentem był Miedwiediew. No i tamte ci komentatorzy, prawda, próbowali jakby wyjaśnić, no, dlaczego dany premier czy prezydent stoi bliżej Miedwiediewa lub dalej Miedwiediewa. W każdym razie to, co istotne było dla tych komentatorów, no to oni stwierdzili, no jakby pokazali. Po jednej stronie Miedwiediewa stał prezydent Chin, a po drugiej stronie Miedwiediewa stała kanclerz Niemiec. I komentatorzy od razu jasno stwierdzili, czy wyjaśnili, to pokazuje, kto jest najważniejszy w tej chwili dla Moskwy, dla Miedwiediewa. Chiny i Niemcy. Dlatego oni są najbliżej, tak? To oni są najbliżej prezydenta Rosji. Bo są po jego prawicy i po lewicy. Ci mniej istotni są dalej, ale ci najważniejsi są blisko. Więc kiedy Piotr mówi, że Jezus siedzi na prawicy Bożej, czy po prawicy Bożej, to znaczy, że Jezus został wyniesiony do bardzo wysokiej pozycji. Jezus został wyniesiony do bardzo wysokiej pozycji. Jak wysoka jest ta pozycja? Jaką pozycję ma Jezus w niebie? Piotr mówi nam, że są mu poddani aniołowie, zwierzchności i moce. I znowu, co to znaczy? W Mateusza 28:18 Jezus powiedział swoim uczniom, zanim odszedł, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale to słowo moc można też przetłumaczyć jako władza, jako autorytet. Więc Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc, wszelka władza, wszelki autorytet na niebie i na ziemi. Dlaczego Jezus tak mówi? Ponieważ wie, dokąd idzie i w jakim celu. Jezus wie, co się z Nim stanie po śmierci, wie, że zmartwychwstanie, ale też wie, że pójdzie do Ojca i zasiądzie właśnie po Jego prawicy i otrzyma wszelką władzę na niebie i na ziemi. W Ewangelii Jana 17:5, kiedy Jezus modlił się niedługo przed tym, jak Go pojmano i później ukrzyżowano, modlił się słowami: a teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Więc Jezus wraca do tej samej chwały, do tej samej pozycji, którą miał wcześniej, którą miał zanim świat powstał, zanim stał się człowiekiem, ponieważ kiedy Jezus stał się człowiekiem, to sam wyparł się swojej pozycji. Nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu, ale się wyparł z siebie samego. I teraz Jezus wraca do tej samej pozycji. W objawieniu 3:21 Jezus w wizji, którą miał Jan, mówi: zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. A zasiąść na tronie, to znaczy otrzymać władzę nad wszystkim. Zasiąść na tronie Ojca oznacza otrzymać władzę nad tym wszystkim, nad czym panuje Ojciec. I Jan w objawieniu też 5:13 przedstawia nam wizję nieba, wizję Jezusa w niebie. I tam też padają takie słowa. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Kto jest tym barankiem? Jezus. Prawda? Na naszą Wielkanoc, jako baranek paschalny został złożony Jezus. Jezus jest tym barankiem. I cześć, i chwała, i moc, i błogosławieństwo jest oddane zarówno temu, który siedzi na tronie, jak i barankowi. Ta chwała wszelkiego stworzenia jest oddana na równi Bogu, jak i barankowi. Więc patrząc na te fragmenty oraz też wiele innych w Piśmie, widzimy, że Jezus nie jest drugi po Ojcu. Jezus nie jest drugi po Ojcu. Ma wysoką pozycję, ale nie jest drugi po Ojcu. Jezus jest równy Ojcu. Ma tak wysoką pozycję. Jako Syn Człowieczy zajął miejsce u boku Ojca, na Jego tronie, aby mieć władzę nad wszystkim, w niebie i na ziemi, wszelką władzę. Ponieważ taką pozycję miał, zanim jeszcze świat powstał. Więc Jezus, widzimy, że Jezus został wywyższony, jest równy Ojcu, siedzi po Jego prawicy. I co dalej? Co to znaczy dla nas? Czy Jezus już więcej nie robi, tylko siedzi? Ktoś może tak pomyśleć, prawda? Skoro zasiadł, to musi siedzieć. Czy kiedy Elżbieta II, 6 lutego 1952 roku zasiadła na tronie Zjednoczonego Królestwa, czy to znaczy, że siedzi tam przez 64 lata już i nic więcej nie robi, tylko siedzi? No oczywiście, że nie. Głupotą by to było, prawda? Bo to człowiek umarłby z siedzenia. Ona oczywiście zajęła tron, wzięła władzę w swoje ręce, ale z tą władzą przyszły też na nią inne obowiązki, które każdego dnia musi tam wypełniać. Każdego dnia ma jakieś rzeczy, które musi zrobić w związku z jej panowaniem. Tak samo jest z Jezusem Chrystusem. Zasiadł na tronie w niebie. Ale to nie znaczy, że siedzi tam i nic więcej nie robi. W pewnym sensie to, że zasiadł, jest to taki na tym tronie, w niebie, po prawicy Bożej, jest to wyraz tego, że Jego dzieło odkupienia zostało ukończone. I teraz Jemu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. On sprawuje władzę, ale to nie znaczy, że On siedzi bezczynnie. On ma inne obowiązki też w niebie, które wypełnia, które jest zaangażowany. I tak na przykład w objawieniu Jana, czy Jan w swoim objawieniu pokazuje nam wizję Jezusa, wizję nieba i mówi, że Jezus jest tym, który przechadza się pośród 7 złotych świeczników. Tak? On sprawuje kontrolę, on sprawdza, co się dzieje. Paweł w liście do Rzymian 8:34 mówi, że Jezus jest tym, który jest u prawicy Ojca, który wstawia się za nami. Tak? Szatan jest tym, który nas oskarża, ale Jezus jest tym, który wstawia się za nami. Jest to jego działanie, cały czas jest aktywny. Autor listu do Hebrajczyków pokazuje nam, że Jezus jest naszym arcykapłanem w niebie. I w 4 rozdziale autor tego listu mówi nam, że ten arcykapłan potrafi współczuć ze słabościami naszymi, prawda, że jest to arcykapłan, który jest taki jak my, za wyjątkiem grzechu. A ponieważ jest taki sam jak my, za wyjątkiem grzechu i potrafi współczuć ze słabościami naszymi, dlatego jest on w stanie nam pomóc. I dlatego autor listu do Hebrajczyków zachęca nas, żebyśmy z odwagą przystępowali do tronu łaski, żeby otrzymać pomoc w odpowiednim czasie. Więc Jezus jest tam, żeby pośredniczyć między Ojcem a Jego dziećmi. Żeby otrzymali pomoc w stosownym czasie. Więc Jezus w niebie nie zasiadł na tronie i nie siedzi bezczynnie. Jezus jest cały czas aktywny. Nie przykleił się do tronu, do stołka, że brzydko mówiąc. Jezus cały czas coś robi, On sprawuje rządy, On stawia się za nami, jest naszym arcykapłanem, który pośredniczy między Bogiem a wierzącymi. Więc Jezus został wywyższony, ma najwyższą pozycję, jest równy Ojcu. Jest to pozycja, którą miał, zanim powstał świat. Ale jakie to ma zastosowanie dla nas? Jakie to ma zastosowanie dla nas? Po pierwsze, to nam pokazuje, że niebo jest realnym miejscem. Niebo jest realnym miejscem. Skoro Jezus tam przebywa i przygotowuje miejsce dla wierzących, aby byli tam, gdzie On jest, to musi to być realne miejsce. A jeżeli niebo jest realnym miejscem, to znaczy, że piekło też musi być realnym miejscem. I skoro Jezus naucza więcej na temat piekła niż na temat nieba, no to pokazuje, że obydwa miejsca są bardzo realnymi miejscami. Jezus po swoim zmartwychwstaniu widzimy, jak ukazuje się różnym uczniom, tak? Ukazuje się kobietom, ukazuje się 12, ukazuje się dwóm na drodze do Emaus, więc ukazuje się różnym ludziom, ale jedną rzecz możemy zaobserwować. Jezus ukazuje się w różnym czasie. Nie może być w jednym czasie w różnych miejscach. Tak? Jezus nie może być w jednym czasie w różnych miejscach, ponieważ Jego ciało ogranicza Go w pewnym sensie. Ale, więc jeżeli idzie do nieba, to znaczy, że niebo musi być realnym miejscem. Musi być realnym miejscem. Po drugie, jeśli jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem poprzez Jego odkupieńcze dzieło, wstąpienie Jezusa do nieba poprzedza nasze przyszłe wstąpienie do nieba razem z Nim. Jezus obiecał to swoim uczniom, że przyjdzie i zabierze ich ze sobą, aby tam, gdzie On jest, i oni byli. Uczniowie Jezusa otrzymają zmartwychwstałe ciała, podobne do uwielbionego ciała Jezusa, i na zawsze będą z Chrystusem. Otrzymają też miejsce w domu Ojca, które Jezus poszedł przygotować dla nich. Takie zapewnienie dał swoim uczniom Jezus, a ponieważ Jezus jest w niebie, jest u Ojca, tak jak zapowiedział, więc Jego słowa są pewne. Jego słowa są pewne, tak jak zapowiedział, że zmartwychwstanie po swojej śmierci, tak jeżeli mówi, że idzie do Ojca przygotować na mieszkanie, z powodu Jego zmartwychwstania możemy wiedzieć, że te słowa są pewne. Tak jak ostatnio na grupie Odkrywanie Chrześcijaństwa robimy, i tam jest ta historia o tym paralityku, co go przyniesiono do Jezusa i przez dach spuszczono na dół. Jezus go, zamiast go uzdrowić najpierw, to przebaczył mu grzechy, prawda? I później historia się rozwija. No i żeby wszyscy wiedzieli, że Jezus ma moc odpuszczania grzechów, to co Jezus zrobił? Uzdrawia. Tak? Uzdrawia tego człowieka. Więc podobnie jest ze zmartwychwstaniem. Żebyśmy wiedzieli, że Jezus jest w niebie. Jezus zmartwychwstał. Po trzecie, jeśli jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem poprzez Jego odkupieńcze dzieło, to czego Jezus doświadczył po wstąpieniu do nieba, stanie się także naszym udziałem. Tak? Stanie się naszym udziałem. Apostoł Paweł. Gdzie my jesteśmy? Apostoł Paweł w liście do Efezjan 2:6 napisał odnośnie uczniów Jezusa i tego, co Bóg dla nich uczynił i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Tak jak Chrystus zasiadł w niebie, tak i wierzący zostali posadzeni w okręgach niebieskich w Chrystusie, chociaż fizycznie jesteśmy tutaj jeszcze. Prawda? Ale Paweł mówi o pewnej rzeczywistości w Chrystusie, która towarzyszy zjednoczeniu z Chrystusem. Jeżeli Chrystus zasiadł na tronie, to my, jeżeli jesteśmy zjednoczeni z Nim, to zasiedliśmy z Jezusem na tym tronie. I tak, jeśli wstąpieniu Jezusa do nieba towarzyszyło przekazanie Mu władzy, to poprzez zjednoczenie z Nim będziemy mieli udział w tej władzy. Oczywiście pełnia tej władzy nastąpi dopiero w przyszłości, ale dlatego Paweł już teraz napisał, prawda? 1 Koryntian 6:3, ciekawe słowa napisał. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Tak? Z czym jest związany sąd? Z władzą. Oczywiście, żeby sodowa woda nam do głów nie uderzała, to musimy to właściwie rozumieć w pewnym kontekście. Jezus, dalej, ciekawe obietnice, prawda? Jezus obiecał, i mamy tutaj obietnicę z Księgi Objawienia 2:26-27, zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mojego. A w Objawieniu 3:21 Jezus, czytaliśmy już to, powiedział, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Więc kiedy Jezus wstąpił do nieba, kiedy Jezus zasiadł na tronie, kiedy została Mu dana wszelka władza, jeżeli jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, to mamy udział w tym. Dzisiaj mamy pewną władzę, nie pełni, mamy pełną władzę, mamy władzę nad demonami, nad warowniami, prawda, jak to mówi Pismo Święte, ponieważ jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Ale kiedy Chrystus powróci, kiedy weźmie nas do siebie, to będziemy mieli pełny udział w Jego władzy. Więc są to wspaniałe obietnice, jakie są dane tym, którzy narodzili się na nowo, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa. Jesteś Nim, jeżeli jesteś Nim, to są to Twoje obietnice. Zmartwychwstanie Jezusa sprawia, że nie są to puste słowa, że nie są to puste obietnice, ale to jest rzeczywistość, której powinieneś oczekiwać żarliwie, z cierpliwością. To dzięki zmartwychwstaniu możesz wierzyć we wstąpienie Jezusa do nieba. Dlatego zmartwychwstanie jest kluczowe we wszystkim. Kluczowe do wszystkiego, co odnosi się do Jezusa. Niech to, że Jezus jest teraz w niebie, tak, będzie dla nas, dla mnie, dla Ciebie zachętą. Czasami możemy mieć wrażenie, że Jezus pozostawił nas, uciekł, prawda, opuścił nas, jesteśmy jak sieroty, ale tak nie jest. To jest fałszywe wyobrażenie, to jest złudne, ponieważ Jezus poszedł do nieba. Może inaczej, krzyż Jezusa pokazuje nam ogromną miłość Chrystusa, tak Jego dobrowolnie. Jezus oddał swoje życie dobrowolnie. Dlaczego? Ponieważ ukochał nas. Więc jeśli Jezus idzie do nieba, jeśli Jezus wstępuje do Ojca, zasiada na tronie w niebie, to znaczy, że to też odzwierciedla Jego miłość do nas. Jezus nie przestał nas kochać, kiedy otrzymał nasze grzechy, tak? Czy wziął na siebie nasze grzechy. Jezus nie przestał nas kochać. Jezus dalej kocha, a idzie do nieba, ponieważ nas kocha i o tym mówi w Ewangelii Jana. Lepiej jest, żebym ja odszedł. Tak? Lepiej jest, żebym ja odszedł, bo jeśli ja odejdę, to poślę do was innego Pocieszyciela, który będzie z wami na wieki. Więc Jezus poszedł do nieba, ponieważ jest to dla nas lepsze. Dzięki temu Jezus może mógł wylać swojego Ducha, przyposać Ducha Świętego, innego Pocieszyciela, aby był z nami na wieki. Jezus jest w niebie z naszego powodu. Jest tam dla nas. Dlatego na przykład autor listu do Hebrajczyków zachęca nas, żebyśmy z odwagą przystępowali do tronu łaski. Jezus jest tam dla nas. Jezus poprzedza nas. Więc niech to będzie zachęta dla nas, że Jezus jest w niebie, żebyśmy mogli trwać przy Nim, przy Chrystusie i oczekiwać tego dnia, kiedy Jezus powróci i zabierze nas, abyśmy byli tam, gdzie On jest i my byli. Amen.